Czcigodni współbracia w świętym ojcu Franciszku, kochani siostry i bracia. Tylko silna wyobraźnia może nam pomóc zrozumieć klimat, jaki panował za zamkniętymi drzwiami wieczernika. Lęk i bezradność, smutek i żałoba, sprzeczne opinie, licytowanie się, kto bardziej zawinił, być może sprzeczki i na pewno wielkie poczucie zagrożenia, skoro drzwi wieczernika zostały zamknięte z obawy o życie i bezpieczeństwo. Na szczęście nie trwało to wiecznie. Pierwszego dnia tygodnia, w sam środek tego chaosu, wchodzi Jezus, staje pośrodku swoich uczniów, pokazuje im rany i mówi: pokój wam. Poznają go po tych ranach i ogarnia ich radość. Dopiero wtedy zmartwychwstały udziela im swojego ducha i posyła w świat, by w jego imię odpuszczali ludziom winy, grzechy. Będzie im kazał jeszcze czekać, aż wypełni się obietnica Ojca w dniu Pięćdziesiątnicy. Wiemy, co się wówczas stało, gdy wypełnił ich Boży Duch. Przestali mieścić się w wieczerniku. Wieczernik okazał się dla nich za ciasny. Stało się dla nich oczywiste, że trwanie w zamknięciu nie ma sensu. Zrozumieli, że zamknięty wieczernik nie jest istotą Kościoła. Kościół, który żyje i z radością niesie Ewangelię na krańce świata, swój początek musi brać z wieczernika, który ma otwarte drzwi. Zamknięty wieczernik to dobre miejsce dla tych, którzy boją się świata. Zamknięty wieczernik to bezpieczne miejsce dla tych, którzy w świecie widzą samo zagrożenie i samo zło. To dobre miejsce dla tych, którzy nie potrafią albo z trudem przychodzi im głoszenie dobrej nowiny. Zamkniętym wieczerniku chodzi tak naprawdę o własne bezpieczeństwo, o własne dobro i własne szczęście. Apostołowie nie mogli sobie pozwolić na to, aby przejść do historii jako ludzie lękliwi i nieporadni. Dlatego szybko poddali się działaniu Bożego Ducha. Otwarli wieczernik i z mocą rozpoczęli niesienie światu Ewangelii. Szli w nieznane, wiedząc, że mają kontynuować misję Jezusa, naśladując Go we wszystkim. Mają mieć Jego oblicze, nosić na sobie Jego rany i kochać tak, jak On sam kocha ludzi. Na tym właśnie polega kapłańska misja. Jej sednem jest pokazywanie Jezusa ludziom całym swoim życiem. Słowa to nie wszystko. Dobrze o tym wiemy, że można wypowiadać piękne słowa i mówić wzruszające kazania aż do łez. Można mówić bardzo głębokie, wydawać by się mogło, katechezy, ale słowa to za mało. My życiem mamy tak pokazywać Chrystusa, by inni, patrząc na nas, zatęsknili za Jezusem. Chcieli być blisko Niego. Nie nas powinni zobaczyć, ale Jego. Nie nas powinni słyszeć, ale Jego Ewangelię. Na szczęście to nie my mamy zmieniać świat i nie na naszych ludzkich siłach tę przemianę mamy opierać, ale to Jezus ma przemieniać świat, posługując się naszymi rękami naszym słowem. Dlatego najważniejsze dla każdego kapłana jest to, by żył z Nim w zjednoczeniu, by nie przestawał karmić się Jego miłością, by nigdy nie było mu dość przepowiadania Jezusa. Największą zdradą kapłańską jest pomylenie ról i służenie nie Bogu, ale sobie. Nie Bogu i braciom, ale sobie samemu. Każdy, kto myśli, że jego powołaniem jest służba sobie, zdradza Jezusa. Bolesne skutki tej zdrady odczuwa dzisiaj cały Kościół, w tym Kościół w Polsce. Zdradzili oprawcy, co oczywiste, ale zdradzili także ci, którzy się im obojętnie przyglądali. I nadal zdradzają ci, którzy kwestionują oczywiste fakty lub próbują umniejszyć winę, nie zdając sobie sprawy z tego, że potęgują ból ofiar i powiększają dramat całej wspólnoty Kościoła. Spotkanie Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu napawa nas wszystkich wielką nadzieją. Jezus, który wchodzi w środek przeżywanego przez apostołów dramatu, przynosi im umocnienie. To jest początek uzdrowienia. Trzeba tylko rozpoznać Jezusa i usłyszeć Jego głos. Trzeba najpierw rozpoznać Go w Jego ranach, w płaczu skrzywdzonych, słabych i opuszczonych. Trzeba pozwolić na to, by Jego Duch wypalił to, co złe, by dokonało się oczyszczenie i powrót do wierności Ewangelii. Jeśli zaufamy Jezusowi, a nie sobie, On wyprowadzi nas z grzechu do życia. Znakiem takiej nadziei dla Kościoła jesteście wy, drodzy bracia. Rozpoczynacie swoją posługę, swoją misję w Kościele w trudnym momencie, ale jesteście uzbrojeni w miłość i gorliwe serca, a to jest bardzo wiele. Macie świadomość, że Kościół jutra będzie tak postrzegany, jak widziana i oceniana będzie wasza służba i wasza postawa względem ludzi. Zadanie to może przekraczać ludzkie siły. Przypomnijcie sobie jednak naszego ojca świętego Franciszka, biedaka, który stanął przed uosobieniem najwyższej kościelnej władzy, papieżem, ojcem świętym. W ubogim, nic wówczas nieznaczącym Franciszku papież zobaczył nadzieję dla Kościoła. Dlaczego? Bo słaby i kruchy w oczach świata biedaczyna z Asyżu zapragnął być żywą Ewangelią. Bracia Adamie, Bartoszu, Mirosławie i Mateuszu, idźcie i odbudujcie Chrystusowy Kościół. Usłyszcie te słowa, które w San Damiano popłynęły do świętego Franciszka i przyjmijcie je do siebie. Idźcie i odbudujcie Chrystusowy Kościół. On potrzebuje waszego idealizmu, potrzebuje waszego entuzjazmu, potrzebuje waszej wiary, potrzebuje waszej ofiarności, potrzebuje waszego bycia i życia dla innych. Dajcie się prowadzić Duchowi, bo tylko w ten sposób przez wasze ręce będą się działy naprawdę wielkie rzeczy. Życzę wam, by patrząc na wasze zjednoczenie z Jezusem, pokorną posługę braciom, ludzie nie mieli wątpliwości, że jesteście całkowicie Chrystusowi. Obyście u kresu swej drogi patrzyli w oblicze Jezusa z takim samym zachwytem, jaki dziś zdobi wasze twarze. Amen.